pomyślane jako sympozjum podejmujące tematykę roku jubileuszowego poświęconego nadziei, pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Stąd no właśnie ta sesja biblijna dotyczy Biblii jako Księgi Nadziei. I to jest właśnie ten temat. Ja natomiast chciałbym na początku, zanim przejdziemy już do konkretnych tekstów związanych no właśnie z tym tematem, chodzi o Psalm 115 i potem perykopę o uczniach z Emaus, chciałbym tak bardzo ogólnie zabrać głos na temat no właśnie Biblii jako Księgi Nadziei. Dlaczego ona jest Księgą Nadziei? I chciałbym wskazać na kilka, przynajmniej trzy, takie teologiczne podstawy tej prawdy. Biblia Księgą Nadziei. Dlaczego? Dlaczego w Biblii możemy odnaleźć nadzieję, umacniać nadzieję, otwierać się na nadzieję? Dlaczego tak właśnie? Dlaczego Biblia akurat? Otóż inspiracją do wyboru właśnie tego tematu jest właśnie ten rok jubileuszowy, Pielgrzymi Nadziei. Głównym przesłaniem tego roku jest nadzieja. Więc warto sobie uświadomić, że Biblia jest tą prawdziwą, żywą Księgą Nadziei. Podejmując ten temat, zwrócimy uwagę na trzy może najważniejsze takie teologiczne podstawy tej prawdy. Pierwsza kwestia to fakt, że Biblia wyrasta z Bożego objawienia, z Jego zbawczego dialogu z człowiekiem. To dzięki właśnie Bożemu objawieniu Pismo Święte powstało i jest uprzywilejowany, można tak powiedzieć, źródłem, miejscem spotkania się z objawiającym się Bogiem. Boga nie widzimy. Jak się z Nim spotkać? Poprzez właśnie objawienie, które On pozostawił. I to objawienie jest w Biblii, w Słowie Bożym. Więc to jest pierwsza racja taka teologiczna. Ta nadzieja biblijna oparta na fakcie Bożego objawienia znajduje dodatkowe potwierdzenie w tym, że zostało to Boże objawienie utrwalone pod natchnieniem Ducha Świętego. I dlatego Biblia przekazuje, ponieważ została napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, przekazuje prawdę, zbawczą prawdę. I jest Księgą Świętą. I to jest druga racja, żeby w niej szukać nadziei. Bo ona zawiera prawdę zbawczą. Mało tego, jest Księgą Świętą. Świętą. Wreszcie trzecia racja teologiczna dotyczy tego, że Biblia jest pełna Bożych obietnic. Tych obietnic jest bardzo wiele. Czyli one, te Boże obietnice, pomagają zachować nadzieję. No bo nadzieja wybiega przyszłość. Spodziewamy się czegoś, oczekujemy. Bóg obiecuje. Zapewnia, że to się stanie i czekając te Boże obietnice, otwierając się na nie, możemy umacniać swoją nadzieję. To są te właśnie trzy kwestie, na które chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy no właśnie mogli otwierać Biblię i mieszkać w Słowie Bożym, otwierając się na nadzieję. Punkt pierwszy, objawienie Boże gwarancją naszej nadziei. Objawienie Boże gwarancją naszej nadziei. Papież Benedykt XVI w encyklice o nadziei chrześcijańskiej Spe Salvi stwierdza, że codziennie potrzebujemy małych i większych nadziei. Dlaczego? Bo one podtrzymują, jak mówi papież, nas w drodze. Podtrzymują w drodze, przecież nie ustali. Dodaje jednak, że nawet one, nawet jeśli się spełniają, te nadzieje nasze ludzkie, większe, mniejsze, to jednak są niewystarczające, gdyż nie mogą nas w pełni zaspokoić. Słowa Augustyna, niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie Boże. Czyli te nasze ludzkie małe nadzieje nas do końca nie zaspokoją nigdy. Człowiek potrzebuje, jak mówi papież Benedykt, nadziei, która idzie dalej. Idzie dalej. A tą nadzieją, mówi, może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć. On właśnie, mówi papież, jest prawdziwą i wielką nadzieją człowieka. Prawdziwa, wielka nadzieja. Nie dziwi więc stwierdzenie papieża, że ten, kto nie zna Boga, chociażby miał wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma nadziei, wielkiej nadziei, która podtrzymuje całe życie. Piękne słowa. Czyli jeżeli ktoś ma te nadzieje ludzkie, one się spełniają, to jednak jeżeli nie zna Boga, nie jest otwarty na Boga, to w gruncie rzeczy nie ma nadziei. Nie ma nadziei tej wielkiej, która podtrzymuje całe życie. Witamy więc Marcina. Tak dojechał po pracy w seminarium. Witamy się w pracy. Zapraszamy. Dostęp do tej wielkiej nadziei, prawdziwej nadziei, jest możliwy dzięki Bożemu objawieniu. To Boże objawienie dotarło do nas poprzez dialog Boga z człowiekiem. No bo Bóg nie jest bezpośrednio poznawalny. Pozostaje dla nas daleki, tajemniczo ukryty. Widzialnym przejawem objawiania się Boga, co jest? No najpierw jest stworzenie świata. Jest to objawienie naturalne, kosmiczne. Dotyczy wszystkich ludzi. Czyli każdy może poznać Boga, patrząc na dzieło stworzenia. Może rozpoznać Jego istnienie. Mało tego, przez głos sumienia obowiązujący każdego człowieka, ten głos, który na każdy człowiek może, no właśnie, rozpoznać obowiązujące o wieczne prawo Boże. Dopiero w ramach objawienia naturalnego, z miłości Boga, doszło do tego objawienia właśnie nadprzyrodzonego, objawiania się Boga właśnie, który otworzył się na człowieka, nawiązał z nim dialog. Sobór Watykański o tym mówi mocno, że czyny dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują, umacniają naukę, sprawy słowami wyrażone, czyli słowa i czyny Boga w historii zbawienia. Nie tylko stworzył świat, dał nam sumienie, w którym odzywa się to Boże prawo w każdym człowieku, ale wyszedł naprzeciw człowieka poprzez swoje słowo i czyny zbawcze. I właśnie te słowa i czyny zbawcze są ze sobą powiązane. Kulminacją tego nadprzyrodzonego objawiania się Boga jest osoba Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Czyli w Nim, właśnie w Jezusie, ludzie na zawsze otrzymali możliwość dostępu do Boga, który w dobroci swojej, mądrości objawił samego siebie. I Jezus to objawienie doprowadził do końca. Jego słowa i czyny są ostateczną formą zbawienia, jaką Bóg ofiaruje ludziom. Dlatego po Chrystusie nie będzie już żadnego nowego, publicznego objawienia, gdyż On jako Syn Boży w sposób doskonały, pełny ukazał Boga Ojca, ofiarując ludziom samym sobie i przez siebie zbawienie. Czyli będąc Słowem Boga, na zawsze stał się objawieniem, można by powiedzieć objawionym i objawiającym. Tak Bóg, który wielokrotnie na różne sposoby zwracał się do ludzi, ukazał się w pełni, otwierając wszystkim dostęp do życiodajnej wspólnoty z trójjedynym Bogiem, aż po eschatologiczne wypełnienie się wieczności. I dostęp do właśnie tego objawienia nadprzyrodzonego, które właśnie w Chrystusie zostało dopełnione do końca. W ramach judeo-chrześcijańskiej historii zbawienia możliwy jest ten dostęp dzięki Biblii. Ona bowiem przez wieki, utrwalając Boże objawienie, stała się formą Jego przekazu. Czyli chcąc skorzystać ze zbawczego orędzia, należy otworzyć Biblię, zachowując postawę wiary. Dlaczego? Dlatego, że ona jest jedynie właściwą odpowiedzią człowieka na to, co Bóg mówi, objawia w Biblii. Wychodzi naprzeciw ludziom, zaprasza do wspólnoty ze sobą. Czyli odpowiadając na to zaproszenie, w duchu zaufania i posłuszeństwa, otwieramy się na prawdziwą, wielką nadzieję, którą swoim objawieniem gwarantuje nas sam Bóg. I to jest pierwsza odpowiedź na to właśnie pytanie, dlaczego Biblia jest księgą nadziei? Bo zawiera Boże objawienie, wypełnione w Jezusie. W słowach i czynach Boga zapisanych w Biblii otwieramy się na Jego obecność. Czyli nadzieją możemy czerpać z tej prawdy, że to Bóg do nas mówi, że On się objawia. Zwłaszcza w Jezusie Chrystusie, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Druga racja, że Biblia jest księgą nadziei, to jest jej prawda i świętość. Czyli nadzieja w oparciu o prawdę i świętość Biblii. Biblia nie tylko zawiera Boże objawienie, ale jest prawdziwa i święta. Co to znaczy? Otóż chcąc doświadczyć nadziei płynącej z Bożego objawienia, należy o tym pamiętać, o tych dwóch kwestiach. Prawdzie i świętości, czego one wynikają? Po prostu wynikają z tego, że treści objawione przez Boga, wyrażone w Piśmie Świętym, czyli to objawienie wyrażone w Piśmie Świętym, ono zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Należy go rozumieć jako to natchnienie, jako nadprzyrodzony, bezpośredni wpływ Boga na umysł, wolę, zmysły wszystkich, którzy mieli udział w powstawaniu Ksiąg Świętych. Choć ich autorzy na pewno czerpali swoje dane bezpośrednio no, z objawienia, tak, ale także z różnych źródeł naturalnych, to natchnienie było potrzebne po to, żeby wyrazili sąd właściwy o pisemnie przekazanej prawdzie. Właśnie korzystając ze światła Ducha Świętego, z natchnienia Ducha Świętego. Czyli stąd wypływa bardzo ważny wniosek, że w Piśmie Świętym wszystko jest natchnione, wszystko, natomiast nie wszystko zostało objawione, bo autor miał dostęp do wielu informacji, źródeł takich czy innych. Oczywiście miał także dostęp do Bożego objawienia, tak, tego nadprzyrodzonego, ale do innych źródeł miał dostęp. I nie wszystko w Biblii jest więc objawione, ale wszystko jest natchnione, czyli Duch Święty czuwał nad tym, żeby autorzy natchnieni, biblijni, wyrazili prawdę, którą Bóg chciał przekazać. Jaka to jest ta prawda właśnie teraz, którą Bóg chciał przekazać poprzez autorów natchnionych, których obdarowywał darem Ducha Świętego? Otóż jest to prawda, która dotyczy zbawienia. Stąd wszystkie prawdy zawarte w Biblii zawsze należy wiązać z tajemnicą zbawienia. Nie ma ona jednak, ta prawda biblijna, charakteru naukowego, świeckiego, ziemskiego. Oczywiście te prawdy mogą być zawarte w Biblii. Tak, mogą być przedmiotem nieomylnego nauczania, o ile wiążą się jednak ze zbawieniem. Stąd korzystając ze wszystkich natchnionych tekstów biblijnych, możemy umacniać swą nadzieję, opierając się na zawartej w Biblii prawdzie zbawienia. Dziś jest to szczególnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że człowiek zanadto zawierzył swojej wartości, zaniedbując wartość obiektywnej, objawionej prawdy Bożej. Stąd cechuje dzisiaj ludzi zuchwała, ufność we własne możliwości, zdolność ustanawiania doskonałego świata bez odniesienia do Boga. Czyli Biblia jest księgą nadziei, bo zawiera prawdę. Jaką prawdę? Prawdę zbawczą. Oczywiście nie można wszystkiego brać dosłownie. To znaczy wszystkie opisy przekazują prawdę. Tak, ale ona musi być powiązana z prawdą zbawczą. Jeżeli nie, autor opisuje, korzysta z jakiejś tam wiedzy swojej, ówczesnej. No i oto, że powiedzmy tam pisze na przykład, że no prosta rzecz. Ziemia właśnie stoi, nadal słońce się kręci wokół ziemi. Tak pisze Biblia. Ktoś powie, jak to jest prawda? To prawdziwe jest. Oczywiście on korzysta tutaj w tym przypadku z ówczesnej wiedzy. Tak pojmowano świat. Nie chciał, autor Bóg nie chciał objawiać człowiekowi wszystkich tajemnic świata. Tak człowiek odbierał rzeczywistość, ale tak opisał. Natomiast prawda zbawcza jest tylko taka, że Bóg stworzył ziemię, niebo, świat. A jak to się wszystko kręci, to już nie jest przedmiot do objawiania. Więc jeżeli by ktoś, no właśnie, brał to dosłownie, wszystko to jest prawda zbawcza i w to wierzył, no to właśnie błądzi. Szukamy więc w Biblii prawdy dotyczącej zbawienia. Drugim skutkiem natchnienia jest świętość. Co to znaczy świętość? Nie należy jej łączyć ze wzorowym, nienagannym postępowaniem bohaterów biblijnych albo ze szlachetnością uczuć, jakie winna budzić lektura Pisma Świętego. Czytając na przykład opisy okrutnych wojen, ktoś jak czyta, ja nie chcę czytać Starego Testamentu, bo tam tyle różnych scen. Czy to przeczy świętości Biblii? Nie. Bóg pokazuje, autor natchniony, do czego zdolny jest człowiek. Człowiek, czyli chodzi o to, żeby czytając te teksty, pamiętać o sądzie autora natchnionego, o tym, co pisze. To, co pisze, może pisać, bo taki był świat, tacy ludzie są. I to się zdarza, więc zdarzało i zdarza, i będzie się zdarzać. Natomiast ważny jest sąd autora natchnionego na temat ten, o którym pisze, tragiczny, dramatyczny, nieraz tragiczną rzecz, więc nie może co robić. Opisuje rzeczy dobre, złe, tak, ale nie wolno mu zła pochwalać, dobra ganić. Świętość Biblii mierzy więc nie świętością jej bohaterów, ale zgodnością z prawem moralnym, ich ocenę przez natchnionego autora. No dobrze, ale są teksty, w których taka ocena zostaje jakby ukryta. Nie ma jej. Trzeba ją szukać w szerszym kontekście. W dalszych losach bohaterów. Czasami jest tak, że autor biblijny ogranicza się tylko do opisu faktu, natomiast pozostawia sąd etyczny samemu czytelnikowi, żeby właśnie sam się ustosunkował do tego, on tylko opisuje, nie wypowiada swego sądu. Samego faktu, że Biblia coś opisuje, nie wynika jeszcze, że to pochwala lub aprobuje. Jaki stąd wniosek? Zamiast gorszyć się moralnością bohaterów biblijnych, należy starać się odnaleźć, jaka jest ocena ich zachowania przez natchnionych autorów. I wówczas z całą pewnością będziemy umacniać swą nadzieję, otwierając się na postępowanie tych ludzi. Jeżeli to jest postępowanie dobre, to będzie to dla nas pouczenie, wzór. Chcemy ich naśladować, tych bohaterów dobrych. Jeżeli natomiast Biblia pokazuje jakieś sceny gorszące, bohaterów złych, no to wówczas będziemy się odżegnywać od ich postępowania. To ich postępowanie jest zaraz przestrogą, upomnieniem, do czego może dojść człowiek. Co go może spodziewać, jeżeli nie zachowuje Bożego prawa, jeżeli jego postępowanie niezgodne jest z wolą Bożą. Czyli Biblia jest księgą nadziei. Dlaczego? Bo przekazuje prawdę dotyczącą zbawienia i pomaga nam właśnie otworzyć się na świętość Boga poprzez właściwe postępowanie. I trzecia racja, biblijne obietnice, szczególnym źródłem nadziei, obietnice Boga. W Biblii do nadziei wyraźnie odwołują się obietnice albo zapowiedzi. One zawsze wiążą się z jakimś oczekiwaniem. Jeżeli ktoś nam coś obiecuje, no czekamy, że to wypełni, że to się stanie. I ten czasowy aspekt nadziei związanej z przyszłością widocznie jest bogatej bardzo terminologii, ja nie będę jej tutaj omawiał, używanej w Starym Testamencie na określenie nadziei. Wszystkie wykorzystywane w tym celu terminy hebrajskie odwołują się zawsze do idei jakiej? Oczekiwania, czuwania, spodziewania się, ufności, trwania. O nadziei mówią też teksty, które nie zawierają tych terminów, ale kontekst wypowiedzi wskazuje na oczekiwanie, zwłaszcza jeśli to jest związane z jakąś obietnicą. W Nowym Testamencie terminologia nadziei ogranicza się tylko do dwóch terminów: rzeczownika nadzieja, elpis, no i czasownika mieć nadzieję, elpizo. Jakie są te obietnice Starego Testamentu? Jest ich bardzo wiele. One rodzą właśnie potrzebę nadziei, ją ożywiają. I treściowo, ja nie mam czasu, żeby je omawiać, jest ich bardzo wiele. Treściowo one przybierają bardzo różną postać. Właściwie historia biblijnej nadziei tak naprawdę rozpoczyna się od Abrahama. On jest wzorem pozostawania człowiekiem, który całkowicie zaufał Panu Bogu, Bożej obietnicy. Jakiej? licznego potomstwa i ziemi. Po zawarciu przymierza z Bogiem, wejściu do Kanaanu, Izrael stał się ludem obietnic wynikających z przymierza, z nakazów prawa. Treścią tych obietnic skierowanych do narodu za pośrednictwem jego przywódców, szczególnie proroków, stały się zapowiedzi wyzwolonego, odnowionego, pełnego świetności Królestwa Izraela. Odwoływały się one do obietnicy danej Dawidowi o wiecznym panowaniu jego potomków i ich Bożego synostwa. Z tymi obietnicami Bożego Królestwa, w którym będą uczestniczyć również wszystkie narody, łączą się liczne prorockie zapowiedzi przyjścia Mesjasza i jego zbawczego dzieła. Pod koniec Starego Testamentu w pismach tych mądrościowych przedmiotem nadziei wyraźnie stają się już dobra, które nie znajdujemy na ziemi, ale związane są z nieśmiertelnością, przebywaniem na zawsze z Bogiem w życiu wiecznym. Oto treść tych, tak pokrótce, bardzo pokrótce, biblijnych nadziei w Starym Testamencie. Wszystkie obietnice Starego Testamentu podjął Jezus Chrystus w swoim nauczaniu o Królestwie Bożym i potwierdził swoimi czynami zbawczymi. Wypełnianie się tych obietnic Jezus nie uzależnił jednak od wiary w Niego i stania się Jego uczniem. Ukazuje to szczególnie Ewangelia Jana. On sam stał się właśnie na tym świecie, jak mówi Jan, żywym uosobieniem wszystkich Bożych obietnic. Jezus. Wszystkie, bo Panie, do kogo już pójdziemy, jak rozważaliśmy. Ty masz słowa życia wiecznego. Dostęp do tych obietnic stał się możliwy, no właśnie dzięki zwycięstwu Chrystusa nad złem, poprzez śmierć, zmartwychwstanie i dar Ducha Świętego. Nasza chrześcijańska nadzieja wypływa z tego, czego Bóg dokonał w Chrystusie. Ciągle wzmacnia mocą Ducha Świętego, aż po ostateczne spełnienie w chwale w powtórnym przyjściu Chrystusa na stanie wiecznego Bożego Królestwa. Czyli nasze życie rozpięte jest pomiędzy już spełnioną obietnicą zbawienia w Chrystusie, a jeszcze nie objętej tym zbawieniem całej naszej rzeczywistości i rzeczywistości świata, który ciągle znajduje się pod panowaniem grzechu i śmierci. Czyli oczekując na to pełne spełnienie się obietnicy własnego zbawienia, możemy już radować się zbawieniem. Już i jeszcze nie. Czyli te obietnice Boże wypełnione w Jezusie są otwarte. One się już wypełniły, już jesteśmy zbawieni. Tak? Ale otwieramy się na to pełne, ostateczne nasze zbawienie. Święty Paweł się do Rzymian w rozdziale 8, werset 24 mówi, że w nadziei już jesteśmy zbawieni. Kto ma nadzieję, wypełnianie się Bożych obietnic, wypełnienie się ich, no to już jest zbawiony. Co wcale nie oznacza, że już można go beatyfikować, kanonizować, jest w drodze do pełnego zbawienia, ale korzystając właśnie z tych Bożych obietnic, otwiera się na to zbawienie. No bo my ciągle jesteśmy w drodze. Tak? W tym duchu chętnie, drodzy, korzystajmy z Pisma Świętego, które jest księgą obietnic Bożych. Jeżeli przyjmujemy je z wiarą, w świetle ich wypełnienia w Chrystusie oraz otwieramy się na Ducha Świętego, będziemy mogli prawdziwie być pielgrzymami nadziei, aż po radość wiecznego zbawienia w chwale nieba. Końcową zachętą do tego niech będą słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. To zaś, cytuję, rozdział 15, werset 4, to zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Patrzcie, dzięki cierpliwości i pociesze. No, ludzie są nieraz tak w gorącej wodzie kąpani, już by chcieli, już się wszystko zmieni, tak, jedną modlitwą, jednym aktem jakimś, wszystko będzie, no, trzeba cierpliwości właśnie otwierać się na to zbawienie, ale otwierać się też na pociechę, jaką Bóg zawsze daje, jeżeli ktoś otwiera Słowo Boże i otwiera się na Jego obietnicę. Zawsze otrzyma jakąś pociechę, jaką? Nie zaraz, wszystko naraz, powoli. Czyli zamieszkać w Słowie, to jest właśnie to. To jest otwierać się na nadzieję, dzięki temu, że to Słowo Boże zawiera Boże objawienie, że przekazuje nam prawdę, jest księgą świętą Biblia, no i że właśnie te obietnice Boże są tak przebogate, że one mogą nas ożywiać, podnosić, podtrzymywać nadzieją, abyśmy wytrwali w naszej pielgrzymce do Boga, do końca, poprzez nasze dni, które nie wiadomo, co nam przyniosą, ale Pan jest zawsze z nami. Ja dziękuję za uwagę. Może mi się przydała jakiś oddech, ale myślę, że pociągniemy chyba właśnie tak po kolei, żebyśmy potem mieli więcej czasu na jakiś oddech, może jakiś... Proszę teraz księdza doktora Macieja Dziugana o właśnie wygłoszenie z tej prelekcji, tego referatu na temat fałszywej i prawdziwej nadziei w psalmie 115. Będziemy mieć przykład konkretnego tekstu, który otworzy nas na nadzieję biblijną.